Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest pani Justyna Mleczak, absolwentka studiów środkowoeuropejskich i bałkanistycznych, pilotka wycieczek, przewodniczka, autorka bloga. Ja niestety kaleczę angielski, więc jakby pani wypowiedziała nazwę tego bloga.
Blog Are You From?
Dotyczący Macedonii. Związała się pani z Macedonią i Albanią, które to kierunki wraz ze znajomą z bloga Moja Albania stara się pani otwierać dla polskich podróżników, turystów, ludzi, którzy kochają podróże. I to, co bardzo mnie zaciekawiło w pani mailu do naszej redakcji, to informacja o takich właściwie niesamowitych związkach polsko-macedońskich, na które pani wpadła.
Tak jest, to jest bardzo, bardzo rozległy temat, ale ten, który jest oczkiem w głowie pani żony, pana ambasadora w ambasadzie Polski w Skopie, to jest historia kolekcji obrazów polskich w Skopie. Kolekcja 135 autorów, ponad 200 prac tych autorów znajduje się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopie, o czym nie wiedzą ani przewodnicy macedońscy, o czym nie pisze się w broszurach turystycznych.
Może to słabi malarze są?
Właśnie, to są malarze, mistrzowie, którzy są mistrzami lat 50., 60., 70., których prac nawet nie wszystkie prace tych autorów, znaczy nie wszyscy ci autorzy są w Polsce, bo gdzieś ich prace zaginęły. I na tę pracę trafiła pani ambasadorowa, pani Kinga Neumann-Multanowska, kiedy przyjechała z mężem właśnie jakby na początek swojego pobytu tam w Skopie i ponieważ zna się na sztuce, jak trafiła w magazynie na tę pracę, to no, zaprosiła tutaj ekspertów z Polski i panie, które miały okazję właśnie zobaczyć tę kolekcję, powiedział, że to jest zabytek naprawdę niesamowity.
To zaraz, to pracownicy Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopie nie wiedzieli, co mają?
No nie do końca sobie zdawali sprawę, ponieważ to...
A jakie to są nazwiska, pamięta pani, tych artystów?
Przyznam szczerze, że teraz nie chcę przekręcić, a nie pamiętam dokładnie tych artystów, a jak mi coś wpadnie, to na pewno zaraz powiem, ale to też jest historia jakby połączona z jeszcze kolejnym nazwiskiem, z nazwiskiem pana Adolfa Ciborowskiego, inżyniera, który Skopie odbudowywał, ponieważ Skopie w 1963 roku spustoszyło doszczętnie wielkie trzęsienie ziemi. I generalnie w przewodnikach i przewodnicy macedońscy także mówią o tym, że Skopie odbudował Kenzo Tange, czyli architekt znany wówczas bardzo japoński. Prawda jest taka, że on wygrał jego projekt na odbudowę Skopie wygrał, ale tak naprawdę nadzorował pracę, które polegały na odbudowaniu, na zrekonstruowaniu, czy nawet zbudowaniu na nowo Skopie Adolf Ciborowski, który również odbudował powojenną Warszawę. Jakby Polacy podnieśli Skopie z gruzów i potem również w iluś tam transzach polscy artyści podarowali te różne rzeźby, obrazy, grafiki muzeum w Skopie, które to muzeum również zostało zbudowane przez Polaków.
Czyli to był taki prezent, takie pocieszenie Macedończyków po trzęsieniu ziemi.
Tak, to było w ramach ogromnej światowej akcji, ponieważ właściwie cały świat odbudowywał Skopie, ale Polacy to jest jedyny naród, który nie zrobił tego, jakby artyści nie wysyłali swoich prac pojedynczo, tylko skrzyknęli się polscy artyści. W trzech transzach wysłano te ponad 200 prac do Skopie.
Czy chce pani jakoś sprowadzić je do Polski? Czy tam je wyeksponować?
Ja nie, ponieważ tym zajęła się już pani Kinga, ambasada, część również tutaj muzeów polskich i z tego, co się orientuję, bo od paru lat już rozmowy na temat trwają, już całkiem niedawno, chyba na ubiegłym miesiącu z ministrem kultury Macedonii było spotkanie pana ambasadora i być może już w przyszłym roku, mam taką nadzieję, może nieco później, będzie ta kolekcja sprowadzona do Polski, będzie ją można zobaczyć w Polsce, ale jeszcze oficjalnej informacji nikt nie podał.
Co to znaczy tytuł pani bloga, jakby pani rozszyfrowała Are You From?
No, z powodu tego tytułu straciłam paru macedońskich znajomych, ponieważ Fyrom to jest oficjalna nazwa Macedonii, tak naprawdę Former Yugoslavian Republic of Macedonia, czyli była Jugosławiańska Republika Macedonii.
To jest oficjalna nazwa tego
oficjalna,
państwa?
Oficjalna, którą, znaczy jakby Macedonia mówi o sobie Republika Macedonii, to jest konstytucyjna nazwa. Polska uznała Macedonię jako Republika Macedonii, ale ONZ, Unia, NATO stosują Fyrom, jakby rozwijając ten skrót, a bierze to się z
tego... To tak jakby o nas powiedzieli Królestwo Polskie, a nie Rzeczpospolita Polska, jakieś
nawet,
kongresowe.
Nawet nie o to chodzi, ponieważ to jest problem, który... No, najłatwiej cofnąć się do 1991 roku, ponieważ wtedy Jugosławia się rozpada, Macedonia ogłasza niepodległość, nazywa się Republiką Macedonii i Grecy mówią nie, wy się nie możecie nazywać Republiką Macedonii, bo jedyna Macedonia, jaka istnieje, to jest Macedonia Egejska, czyli region, północny region w Grecji. I od tego czasu trwa wojna o nazwę, tak zwany naming dispute. To jest cała wielki jakby taki węzeł gordyjski, nieprzypadkowo mówię o węźle gordyjskim, problemów, dlatego, że rozbija się to także o postać Aleksandra Wielkiego. Ponieważ Grecy mówią, że oni pochodzą, znaczy jakby ich dziedzictwem kulturowym jest kultura macedońska, Macedończyków antycznych, a Macedończycy mówią, że to oni pochodzą od Aleksandra Macedońskiego.
A jaka jest prawda?
Jeżeli popytać o moje subiektywne zdanie, czy jak gdzieś tam coś jak historycznie gdzieś próbuję to przebadać, to tak naprawdę ani jedni, ani drudzy nie mają jakby, nie są bezpośrednimi potomkami, bo Macedonia współczesna i Grecja współczesna, no to gdzieś daleko, daleko leżą od Macedończyków antycznych, czy polis greckich. Niemniej jednak... Dziedzictwo starożytne przynależy moim zdaniem do całego regionu. Jakbyśmy chcieli bić się o te wszystkie dziedzictwa, które są na Bałkanach, które naprawdę są fantastycznym, multikulturalnym, multietnicznym, multireligijnym miejscem, gdzie można... Macedonia jest takim właściwie szkiełkiem, które jeszcze bardziej koncentruje tę całą wielokulturowość bałkańską. Jakby się tam bić o każdy... fragment kultury, czy
detal.
Historyczny, czy kulturowy, czy religijny, to byśmy nigdy nie doszli do tego tak naprawdę, do kogo to należy. Mówi się o różnych konfliktach, czy na Bałkanach, czy w Macedonii. W Macedonii często się podnosi konflikt albańsko-macedoński, bo w Macedonii jest potężna mniejszość albańska i tym na przykład poprzedni rząd konserwatywny Nikoli Gruevskiego grał, że Albańczycy próbują rozebrać Macedonię, że oni będą się chcieli oderwać i przyłączyć do Macedonii. I tym się grało i widać czasami wśród społeczeństwa, wśród młodych ludzi, czy w zamkniętych społeczeństwach, gdzie ci ludzie się nie znają, Albańczycy z Macedończykami, że ten konflikt jest, bo on jest napędzany w jakiś sposób. Ale ja prowadziłam badania, ja trafiałam do wiosek, gdzie przez dziesięciolecia Albańczycy z Macedończykami żyli. Akurat w Macedonii jest tak, że 99% Albańczyków to są muzułmanie, a 99% Macedończyków to są prawosławni. I oni żyją na wsi i mają tam jedną świątynię. Ta świątynia była stworzona jako cerkiew. Potem się, jak przyszło Imperium Osmańskie, to się zmieniono ją w meczet i potem Turcy, znaczy Imperium Osmańskie wyszło i ona z powrotem jakby została zmieniona w cerkiew. I te społeczności tam korzystają z jednej świątyni, żyją ze sobą w zgodzie i to nie jest tolerancja typu ja cię toleruję, ale zejdź mi z drogi, tylko oni znają się, znają swoje święta i po prostu żyją w przyjaźni i tamtego konfliktu w ogóle nie widać. Ale jednak no, są wykorzystywane te konflikty jakoś politycznie, jakoś w inny sposób i rzeczywiście to jest przykre, kiedy się w taki sposób dziedzictwo kulturowe czy jakieś różnorodność wykorzystuje.
To za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Pani Justyna Mleczak jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o Macedonii, o historii Macedonii, Albanii. Kiedy pani ostatni raz była w Macedonii?
Mamy październik, miesiąc temu.
Jak zamkniemy teraz oczy, będziemy próbowali sobie wyobrazić macedońską wieś na przykład, to co zobaczymy oczami wyobraźni?
Suszące się liście tytoniu, zaraz mi przychodzą do głowy, i suszące się takie wiechcie na murach papryk, w takich całych jakby girlandach, nie wiem jak to inaczej nazwać, susząca się papryka.
Czyli jest ciepło.
Jest ciepło, chociaż jesień bywa deszczowa. A jest tak, że w ciągu dnia potrafi być nawet ponad 20 stopni, po czym zapada zmierzch i jest zimno. Gwałtownie się robi zimno, ale nawet w listopadzie potrafi być bardzo ciepło. W ubiegłym roku, jak były wybory w Macedonii, 11 grudnia, to wszyscy uciekli w góry, bo nikomu się nie chciał głosować. I pamiętam, że było bardzo, bardzo ciepło. 11 grudnia chyba z 18 stopni w górach było, więc potrafi być naprawdę bardzo ciepło.
A kiedy powiemy tam, my jesteśmy z Polski, to co nas spotka?
To zaproponują rakiję, na pewno.
No ale jakbyśmy powiedzieli, że jesteśmy z Francji też?
Nie, mają bardzo, Macedończycy bardzo lubią Polaków. My mamy w ogóle sporą Polonię w Macedonii, przynajmniej sporą, jakby jeżeli że mówimy o państwie, które liczy 2 miliony mieszkańców. Ale lubią Polaków, a w tym roku w Ohrydzie, czyli w takiej miejscowości najbardziej turystycznej, powiedziałabym, że nawet bardziej turystycznej niż Skopje, niż stolica Macedonii. W tym roku mieliśmy pierwszy bezpośredni charter z Polski do Ohrydy. Była tam zorganizowana przez całe wakacje zorganizowany wypoczynek dla Polaków. Polacy, po prostu była inwazja Polaków na Ohrydę. Do tego stopnia, że jak ja tam prowadziłam wycieczki z Albanii, to łatwiej mi się było czasami porozumieć w języku polskim. Było więcej Polaków niż Macedończyków w niektórych miejscach. A sami Macedończycy nauczyli się liczebników i jakichś prostych zwrotów i po prostu porozumiewali się z polskimi turystami w języku polskim.
A u nas, gdyby przyjechał Macedończyk, to też damy mu jakiś kieliszek dobrego alkoholu, czy to będzie dla nas jeden z
Ja
tamtych?
Miałam takie doświadczenia, że czasami jak mówiłam, że jadę do Macedonii, to było zdziwienie, że Macedonia jeszcze istnieje, że nie jest jak Persja, która tak, no Macedonia, Aleksander Macedoński tak, ale to nie jest jak Persja, to już jeszcze cały czas gdzieś tam istnieje, tu jest problem z umiejscowieniem jej. A osoby, które pamiętają Jugosławię, wiedzą, że rzeczywiście to gdzieś w Jugosławii było, ale gdzie konkretnie, gdzie to się znajduje, też mieli problem. Chociaż są też osoby, ale to z konkretnych miejscowości, typu okolice Jeleniej Góry, Zgorzelec, Wałbrzych, które kojarzą Macedończyków z tego względu, że Macedończycy i dzieci macedońskie i greckie po wojnie, czy podczas wojny nawet domowej w Grecji w 1947 roku zostały przyjęte przez Polskę. I tutaj te dzieci, to mówiło się wówczas, że to są Grecy, no bo oni rzeczywiście przyjechali z tej Macedonii Egejskiej, czyli z tej jedynej właściwej Macedonii. Przez Albanię, przez Durres do Polski je sprowadzono. Później również sprowadzano osoby praktycznie prosto z linii, z frontu. I oni otrzymali pomoc.
I zresztą bardzo dobrze tu funkcjonowali. Znamy
tak,
nazwiska
tak,
artystów.
Tak, tak, jak najbardziej. No i rzeczywiście tych Macedończyków jeszcze niektórzy kojarzą. Czasami są oni myleni gdzieś, Grecy, Macedończycy, bo jakby przyjechali z Grecji i wszędzie często byli brani razem za Greków, ale no, Macedończycy też, jak znam z opowieści, oni się łatwiej przystosowywali często niż Grecy, z tego względu, że macedoński to język słowiański. Jak się dzieci z dziećmi rozmawiało, no to ręka to jest raka, noga to jest noze, no to jest łatwiej niż po grecku gdzieś tam. Nawet nie potrafię podać przykładu, bo nie znam języka greckiego. Ale jakby ten język słowiański też łatwiej sprawiał, że te dzieci łatwiej się asymilowały.
A jak Macedonia funkcjonowała w tej układance wojny w Jugosławii?
W sensie po tym, jak się Jugosławia rozpadała, tak? Macedonia chlubi się tym, że ona wyszła z Jugosławii bez jednego wystrzału. Nic się tam nie wydarzyło. Nawet się czasami śmieją, bo mówi się, że też Słowenia wyszła bezkrwawo, ale gdzieś tam Macedończycy opowiadają, że no w Słowenii był strzał na wiwat i kogoś ta kula nieszczęsna dosięgła, a w Macedonii nawet takiej na wiwat nie było. Problem był, oczywiście jak ten konflikt z Grecją, która do tej pory stawia weto, do tej pory nie pozwala Macedonii wejść do Unii Europejskiej i do NATO w wyniku tego problemu z nazwą, ale jakby do jakichś krwawych konfliktów zbrojnych nic nie dochodziło. Był jeden konflikt w 2001 roku, kiedy to Albańczycy, tam mówi się o wojnie domowej, chociaż to trochę za dużo powiedziane, Albańczycy domagali się większych praw dla siebie. Gdzieś tam dochodziło do jakichś starć z policją na północy, na zachodzie Macedonii, przy czym jak rozmawiałam z Albańczykami w Macedonii, to okazywało się, że ci, którzy weszli do Macedonii, rozpoczęli ten konflikt, to byli Kosowarzy, którzy po wojnie w Kosowie weszli od północy, nieprzypilnowani przez ONZ, który miał właśnie, Macedończycy jakby obawiali tego wejścia i oni mieli przypilnować północnych granic. Nie udało się, Kosowarzy weszli i wielu Albańczyków, którzy od lat żyli w Macedonii, uciekało przed Kosowarami na południe, żeby nie brać udziału w tych walkach. No ale jednak do konfliktu rzeczywiście doszło i jest on, kładzie się cieniem na relacjach macedońsko-albańskich.
Że Polak-Węgier, dwa bratanki, a Polak i Macedończyk. Czy jest jakiś rys historyczny, który by nas mógł połączyć? No już pani mówiła o tym języku słowiańskim.
Język słowiański, no tak jak mówiłam, Adolf Ciborowski, przyjęcie dzieci również macedońskich.
A walka o niepodległość?
Czy wspólna jakaś walka?
Nie sądzę, ale czy oni musieli kiedykolwiek walczyć o niepodległość?
To jest też o tyle problematyczne, że jest cały czas debata na temat czegoś takiego jak macedońska tożsamość. To Bułgarzy z kolei podnoszą. Jest coś takiego jak projekt Skopje 2014, który to został w Skopie zainicjowany. Podobno jest to projekt samego Nikoli Gruevskiego, czyli byłego premiera. W 2010 roku on został ogłoszony, on miał zmienić stolicę Skopje. Miał czy ułatwić dla turystów, czy no różne są teorie. oficjalnie gdzieś tam ministerstwo mówiło, że ma być atrakcyjne dla turystów i ma pokazać tożsamość macedońską, udowodnić, że Macedończycy to są antyczni Macedończycy i że mają swoją historię i że są również dziedzictwo słowiańskie i że tam sroce spod ogona nie wypadli. I między innymi w ramach tego projektu, który miał w 2014 roku się skończyć, nadal trwa, pochłonął ogromne, ogromne pieniądze. Wybudowano dwa mosty obok kamiennego mostu historycznego w Skopie i na tych dwóch mostach jest kilkadziesiąt figur, które są podpisane tak więc na tablicy przed tymi mostami, że to są postacie macedońskie, o macedońskiej tożsamości, które się przyczyniły dla kultury i dla historii Macedonii. Ja kiedyś wziąłam sobie zeszycik, podeszłam do każdej z tych postaci, pospisywałam przydomki i nazwiska, bo to są zarówno antyczne postacie, jak i jak najbardziej tam nowożytne, współczesne. Ja jej potem wpisałam sobie w Wikipedię po kolei każdą z nich i się okazywało, że na macedońskiej Wikipedii to wszyscy go byli Macedończycy. Na bułgarskiej 90% to byli Bułgarzy. Na serbskiej znalazłam też tam kilkadziesiąt postaci. I na greckiej też również niektórzy byli Grekami. Tak to jest właśnie z tożsamością, właśnie zwłaszcza sięgającą gdzieś dalej niż XX wiek na Bałkanach. Bo kiedy w XIX wieku niepodległość spod jakby jarzma tureckiego uzyskała Bułgaria, Grecja i Serbia, to wszyscy zaczęli walczyć o Macedonię, bo ona była jest w takim miejscu, na przecięciu, że była jakby zawsze atrakcyjna dla każdego z tych...
No właśnie, proszę powiedzieć dokładnie gdzie na tym przecięciu, bo może nie wszyscy mają globus w domu.
Macedonia nie ma dostępu do morza, to jest ważna informacja, i ona znajduje się jest wciśnięta pomiędzy Bułgarię, Grecję, Serbię i Albanię. Jest tak wciśnięta między te kraje. Jeszcze graniczy też troszeczkę z Kosowem. Ona zawsze jakby była przez Macedonię, przez jakby teren współczesnej Macedonii biegł szlak Via Ignacia, czyli ten najważniejszy szlak łączący Rzym z Konstantynopolem. I w tym XIX-XX wieku była wielka, wielka propaganda na terenach Macedonii, tam właśnie Bułgaria, Serbia, Grecja. Przede wszystkim swoje wpływy próbowały jakoś uskuteczniać. To przede wszystkim przez Kościół prawosławny. I Bułgarzy na przykład, zwłaszcza teraz już jest całkiem dobre są te stosunki macedońsko-bułgarskie, ale cały czas się słyszy, że a Macedończycy to są Bułgarzy, których Tito wymyślił, którym Tito namieszał w głowach, a język macedoński tak naprawdę dialekt języka bułgarskiego. Dlatego, kiedy pan zapytał o tą walkę o niepodległość, Macedończycy mówią...
Walczą cały czas.
Raz, że walczą cały czas, a Macedończycy bardzo wychwalają jakby epizody rewolucyjne z początku tego wieku, zwłaszcza rewolucję kruszewską z 1903 roku. Tylko, że Bułgarzy wtedy wchodzą i mówią, ale to byli bułgarscy rewolucjoniści. A tam ta organizacja, która przyczyniła się do powstania tych ruchów, czy później antyfaszystowskich, czy jakichś właśnie rewolucyjnych, to też była organizacja bułgarska. No i gdzieś tam te przepychanki, teraz już bardziej przyjacielskie, ale są. Tak samo jedna z pań profesor tutaj z Poznańskiego Uniwersytetu opowiadała, że kiedyś wyjeżdżało się na wymianę do Bułgarii i się mówiło, że tutaj na slawistyce poznańskiej mamy dwa przedmioty. Mamy literaturę macedońską, literaturę bułgarską. To się bułgaryści za głowę chwytali, mówili, nie ma czegoś takiego, literatura macedońska, mamy tylko literaturę bułgarską. Teraz już nie wygląda tak źle, a z Bułgarami raczej się Macedończycy dogadują. Z Grekami rzeczywiście jest to bardzo duży problem.
Co się działo z Macedonią w czasie II wojny światowej? Pytam dlatego, że w październik to jest taki czas, kiedy tutaj w Wielkopolsce wspominamy akcję Tannenberg i początek tej okupacji niemieckiej.
Druga wojna światowa to tutaj przede wszystkim Bułgarzy byli w Macedonii. Rzeczywiście w Macedonii ta druga wojna światowa kojarzy się tak, że Bułgarzy to byli po prostu faszyści. I jak byli jacyś działacze, to nawet jest takie muzeum walki o niepodległość w Skopie, to jak są jacyś działacze, którzy określali się jako Macedończycy, ale nie chce się ich w macedońskiej historii, to się wskazuje na to, że to był faszysta, więc jak to był faszysta, na pewno był Bóg, bo wśród Macedończyków nie było w ogóle faszystów. Nie ma takiej w ogóle opcji. Jest też epizod, który...
Co jest nieprawdą.
No, trudno powiedzieć, jak to konkretnie kogo przypisać, ponieważ z tą tożsamością, jak już wcześniej powiedziałam, zawsze był problem, bo często bywało tak, że w swoich zapiskach sami zainteresowani raz się określali jako Macedończycy, raz jako Bułgarzy, ponieważ wtedy ta konkretna tożsamość, czy macedońska, czy bułgarska, była nie tak ważna. Chodziło o to, że jesteśmy Słowianami. Gdzieś, żeby się oddzielić wcześniej od Turków, potem gdzieś od Greków. I jakby to nie było aż takie ważne. A jeżeli chodzi o II wojnę światową, to też coraz częściej przywołuje się i stara się pamiętać o Żydach sefardyjskich, ponieważ z Bitoli, wcześniej monastyru, w monastyrze osiedlili się Żydzi sefardyjscy po tym, jak zostali wyrzuceni z Hiszpanii. W ogóle bardzo wielu Żydów sefardyjskich było na Bałkanach. I w Bitoli na południu Macedonii rzeczywiście było ich sporo i z tej Bitoli, ze Skopia, z innych miejscowości zostali przez Bułgarów niestety wywiezieni taborami Żydzi na śmierć gdzieś w obozach koncentracyjnych z Macedonii.
I upamiętnia się to w Macedonii?
Tak, upamiętnia się to. Nie jest to może tak znane, tak często się o tym mówi, jak gdzieś u nas, chociaż w Bitoli zdecydowanie częściej niż na przykład w Skopie, ale jest w Skopie Muzeum Holokaustu i w Bitoli również są takie pamiątki, jest takie małe muzeum, jest cmentarzyk, upamiętnia się tych Żydów sefardyjskich.
Pająki tkały welon twój.
Widzisz?
Z pajęczej przędzy tkany tiul. Kiedy ty staniesz rankiem przy mnie, błysną klejnoty rosy.
Zobacz!
Rozwija się konwali kwiat.
Słuchaj!
Dźwięk leśnych dzwonków niesie wiatr. Ty idziesz ze mną, dzwonią wszystkie dzwony ziemi.
Ty, jedyne słowo z wszystkich słów. Ty, najwięcej znaczy z wszystkich słów. Ty, znalazłaś dla mnie uśmiech dnia. Ty, uczyłaś mnie. Zobacz!
Przejrzystej wody pełen dzban.
Spróbuj!
W prezencie ślubnym strumień dał. Kiedy ty wzniesiesz pierwszy toast, wzniosą toast leśne echa.
Ty, jedyne słowo z wszystkich słów.
Dlaczego pani zajęła się tą tematyką?
Trochę z przekory, bo nikt tam nie jeździł. Wyglądało to tak, że ja skończyłam studia środkowoeuropejskie, które zajmowały się bardzo szeroko pojętym, szeroko pojętą Europą Środkową i na początku byłam zafascynowana Czechami, ale gdzieś tam, cały czas jestem zresztą, ale gdzieś tam wiązało się to z Imperium Austro-Węgierskim i to imperium również często przyglądało się Bałkanom. Ja zawsze byłam zafascynowana czy Bałkanami, czy byłymi republikami radzieckimi, gdzieś bardziej w okolicach kaukaskich, powiedziałabym tak. I kiedy przyszedł czas, żeby podjąć decyzję, co w którym kierunku dalej się kształcić, to akurat rzucił tata, przyznam szczerze, to rzucił tata, że mogę wybrać, dawno nie byliśmy na rodzinnych wakacjach, mogę wybrać kierunek, w którym się wybierzemy. A już mówiłam, no to dobra, nie będę pchać się z nimi gdzieś na Kaukazy. Ale spojrzałam na mapę i padło na Albanię. Mówię, słuchajcie, jest tutaj fajna oferta. Jeszcze wtedy aż tak bardzo nie było głośno o Albanii, chociaż już się otwierała. I pamiętam, że mieliśmy nocleg w Budapeszcie, po czym przejeżdżaliśmy przez Skopje, przez Ohrydę. Ja nie wiedziałam nic o Macedonii tak naprawdę wtedy. Wjechaliśmy do Skopje, zobaczyłam efekt tego Skopje 2014, którym są dziesiątki pomników na bardzo małej powierzchni. Nie miałam pojęcia, co w tym chodzi, ale wygląda to tak cudacznie, że powiedziałam, że słuchajcie, muszę o tym zacząć czytać. Jak wjechaliśmy na chwilę do Ohrydy, to jako, że jestem łazikiem, to rodzina poszła na kawę, ja musiałam oblecieć Ohrydę dookoła w ciągu godziny. I po tej godzinie powiedziałam, że ja nie wiem, co ja zobaczę w Albanii, ale idę na bałkanistykę. A jak wróciliśmy z Albanii, to już byłam przekonana, że idę na bałkanistykę. I pamiętam też pierwsze zajęcia z języka macedońskiego z fantastycznym lektorem, panem Zvonko Dimoskim, którego też serdecznie pozdrawiam. Jest naprawdę fantastyczną osobą i fantastycznym lektorem. Po pierwszych zajęciach, po pierwszych 10 minutach języka macedońskiego, ten język tak mnie zauroczył, że już wiedziałam po prostu, że muszę iść w tym kierunku i tak jakoś zostało.
Bardzo pani dziękuję. Pani Justyna Mleczak była naszym gościem. Jeżeli chcecie państwo wybrać się na wycieczkę do Macedonii i Albanii, to na pewno panią Justynę państwo znajdziecie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Piotr Świątkowski, do usłyszenia.
Życie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle. Bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty. Bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamknąć. No i cześć! Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty, ty prawdziwe nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I nie zaraźliwy wcale jest twój śmiech. Bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wieczorem. wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran, lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat!